kontynuacji tematu, jaki poruszamy. Generalnie to mówimy o Kościele, ale mówimy też o powołaniach w Kościele. I przeszliśmy do rozdziału drugiego, mianowicie powołanie do liderowania, do kierowania, do służby usługiwania. I ubiegłym razem, gdyśmy byli razem, to wymieniłem różne sposoby, jakimi się czasem tu i ówdzie zbory w społeczności posługują w procesie wyłaniania liderów. Niektóre z nich są wymienione w Biblii. Niektóre z nich są wymienione w Biblii, co nie oznacza, że Biblia się z nimi utożsamia, że Biblia się z nimi zgadza. Po prostu ludzie takie systemy wprowadzali, praktykowali. Ale nie wszystko, co jest zapisane, oznacza, że Biblia to akceptuje. W związku z tym wymieniłem 5 albo 6 sposobów, ale powiedziałem, że nie wszystkie, i to podkreślam, nie wszystkie one są Bożymi sposobami. Niektóre z nich są czysto ludzkimi metodami. Nas te czysto ludzkie metody mniej interesują. My chcielibyśmy zapoznać się z Bożymi metodami powoływania liderów, a więc wyłaniania liderów, albo także zrozumiewania. Bo to nie tylko chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, jak wyłaniać, ale także musimy wiedzieć, w jaki sposób Pan powołuje, bo być może, jestem co do tego przekonany, spośród siedzących tu na sali w przyszłości Pan będzie chciał powołać liderów, powołać do służby usługiwania i żeby ci z kolei wiedzieli, jak to się dzieje. Na jakiej zasadzie to przebiega, żeby się nie okazało, że Pan chce powołać, a ktoś, kto jest powoływany, nie rozumie głosu Pana, a to się może zdarzyć, bo będziemy dzisiaj mówić o Samuelu, którego Pan powoływał, ale on nie rozumiał Pana i w związku z tym nie wiedział, co począć. Dlatego to ma służyć jednej stronie i drugiej stronie. Podobnie jeśli chodzi o zbór. Jeśli zbór nie wie, w jaki sposób Pan powołuje, no to nie może zaakceptować tego powołania, którym Pan powołuje kogoś spośród zborowników. A więc z wielu powodów musimy zgłębić ten temat. W jaki sposób następuje Boże powołanie? W jaki sposób następuje Boże powołanie? I w związku z tym powiedzmy sobie od razu na wstępie, że po pierwsze daje się zauważyć, że różnych liderów Bóg powoływał i powołuje w różny sposób. Jeszcze raz się potwierdza zasada, że Bóg nie zna schematów, że u Boga nie funkcjonują schematy, a więc, że tak i tylko tak. Albo, że tak i tylko tak. Mnie tak powołał Pan, ktoś może powiedzieć, i ja uznaję tylko ili tylko takie powołanie. Nie możemy być na tyle zarozumiali, żeby tylko naszą miarę stosować. Bóg jest Bogiem różnorakim. Różnorodne są sposoby powołania. I przypatrzmy się Słowu Bożemu, a to bardzo wyraźnie zauważymy. Na przykład przyjrzyjmy się powołaniu Abrahama. W pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 12 wszyscy wiemy, iż jest przedstawione powołanie Abrahama. Od 1 do 4 wiersza. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 12, od 1 do 4 wiersza. I rzekł Pan do Abrahama, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. a uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił i uczynię sławnym imię Twoje tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. Oto, bracia i siostry, mamy przed sobą pierwsze, albo może nie pierwsze, albo jedno z wielu powołań. W jaki sposób Pan powołał Abrahama, aby był liderem? Abraham usłyszał głos Boży. Zrób to, to i to, a w zamian, czy w odpowiedzi na Twoje posłuszeństwo, ja ci zapewniam to, to i to. A przypatrzcie się teraz powołaniu Mojżesza. Druga Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział. Druga Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział od 1 do 6 wiersza. Druga Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział od 1 do 6 wiersza. I popatrzcie, że tu Bóg stosuje nieco inny sposób powołania. Są pewne elementy wspólne, ale większość jest zupełnie różna od powołania, o którym przed chwilą czytaliśmy. Powtarzam, druga Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, od 1 do 6 wiersza. Gdy Mojżesz pas trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej do Horebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. I spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Nawiązuje to do tego, co mój przedmówca mówił, że Duch Święty nikogo nie spalił, a co najwyżej wypalił w tym pozytywnym sensie. Popatrzcie, tu krzew płonął, ale się nie spalał. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Zauważcie, że są tu pewne elementy wspólne, podobne, tożsame z powołaniem Abrahama. Ale ileż jest elementów zupełnie nowatorskich, nowych, których nie ma w poprzednim powołaniu. Na przykład Abraham nie widział gorącego krzewu. Dalej, Bóg nie zażądał od Abrahama, aby zdjął obuwie z nóg swoich. Dalej, nie powiedział Bóg, że ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. A tutaj nie czytamy, aby Mojżesz usłyszał to, co usłyszał Abraham, że będę to, to i to czynił dla ciebie, jeśli posłuchasz, jeśli pójdziesz. A więc widzicie, że są różne elementy, jednakże rzecz jest wspólna. I Abraham usłyszał głos Pana i Mojżesz z gorącego krzewu usłyszał głos Pana. Mojżeszu, Mojżeszu. Przypatrzmy się kolejnemu powołaniu. Pierwsza Księga Samuela. Pierwsza Księga Samuela, rozdział trzeci. Pierwsza Księga Samuela, rozdział trzeci. I zwróćmy uwagę na pierwszych 10 wierszy. Na pierwszych 10 wierszy. Nie będę ich wszystkich czytał. Będę tylko wskazywał, na który wiersz akcent w danym momencie kładę akcent na wiersz pierwszy. A pacholę Samuel służyło Panu przed Helim. Jest to, jak już kiedyś na tym miejscu mówiłem, wspaniały przykład. Wspaniały przykład lojalnego, pokornego postępowania, zwłaszcza młodego człowieka, który chce, aby w przyszłości Pan się nim posłużył. Bo przypatrzcie się Samuelowi. Samuel służył Panu przed Helim. Jak już kiedyś mówiłem, nie mogło być tak, nieprawdopodobne jest to, aby Samuel nie widział na własne oczy tego, co czynili synowie Helego. Nie mogło to ujść jego uwadze, bo przecież on był w świątyni w dzień i w nocy i widział, jak niecnie postępowali synowie Helego, jak kradli to, co lud przynosił, aby ofiarować na ofiarę Bogu. A oni wchodzili, gdy już nikogo nie było, i kradli. A przecież on mieszkał w świątyni, więc nie mógł tego nie widzieć. Widział to na pewno. Popatrzcie wszakże, że to mu wcale nie przeszkadzało dalej służyć Panu. Niektórzy by powiedzieli, skoro ten pastor jest taki, jego synowie tak postępują, to co? To ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, do widzenia z tym zborem, do widzenia z takim kościołem, do widzenia z takim pastorem, i już by ich nie było. Ja wcale nie zachwalam takiego postępowania, ja nie na to kładę akcent. Ja kładę akcent na Bożego człowieka, na Bożego człowieka z Bożym sercem, na człowieka, który postępuje tak, że to postępowanie się Bogu podoba. On nie akceptował tego, co robili synowie Helego, ale to nie przeszkadzało mu dalej służyć Bogu, mimo to służyć Bogu. Po drugie, co jest bardzo ważne, Samuel, będąc młodym człowiekiem, mógł się przyłączyć do tej zgrai synów Helego i postępować podobnie, jak postępują oni. Wypełniłoby się wówczas owo przysłowie, które powiada, że wlazł między wrony i kraczy jak one. Albo powiedz mi, z kim przystajesz, takim się stajesz. Tymczasem Samuel nie miał z tym nic wspólnego, choć widział, co robili synowie Helego. Heli służył Panu. Jak gdyby ta sprawa go nie interesowała. Dla niego najważniejsze było wypełnić wolę Bożą, służyć Bogu. I był świadomy, że prędzej czy później Bóg zacznie sprawę porządkować. I teraz popatrzcie, gdy Samuel służył w świątyni, gdy przybywał w świątyni, wiersz drugi powiada, że pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, oczy już jego zaczęły słabnąć, nie mógł bowiem widzieć. Wiersz trzeci powiada, że lampa Boża jeszcze nie zgasła. Samuel spał w świątyni i nagle od wiersza czwartego czytamy: i zawołał Pan Samuelu. A on odrzekł: oto jestem. Samuel nie rozumiał, kto do niego mówi. Pobiegł więc do Helego, wiersz piąty powiada, i mówi: co się stało, ty wołałeś mnie? A on mówi: nie, ja ciebie nie wołałem. Więc Samuel wraca, wiersz szósty powiada, że po raz wtóry ponownie zawołał Bóg na Samuela, Samuelu, Samuelu. I wstał Samuel i znowu poszedł do Helego. I znowu Heli mówi: nie, ja nie do ciebie nie wołałem. Wiersz ósmy powiada, że znowu Pan przemówił po raz trzeci do Samuela, Samuelu. Stał i znowu poszedł do Helego. I wtedy Heli zrozumiał, że to Pan woła na pachole i radzi Samuelowi, co ma zrobić. Jeśli jeszcze raz się to powtórzy, to radzi Heli Samuelowi, aby powiedział: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I znowu chcę wskazać na serce Samuela. Samuel mógł w tym momencie pomyśleć tak oto: a po co mi rada tego starego, zgrzybiałego kapłana, którego synowie tak i tak postępują? To jest po pierwsze. Po drugie, mógł, gdy mu Heli radził tak albo tak postąpić, mógł powiedzieć: ten stary, on już niczego nie rozumie. I mógł w ogóle niego nie posłuchać. Ale popatrzcie na serce Samuela. Choć wiedział o wszystkich, no powiedzmy sobie, wątpliwościach co do etyki, moralności postępowania synów Helego, usłuchał. Po pierwsze, pobiegł z radą do Helego. I chciałoby się tu powiedzieć do wszystkich młodszych, słuchajcie, korzystajcie z rad starszych, którzy mają więcej doświadczenia. Choć może w ich życiu wam się, choć może się niektórym młodszym wydaje, że życie tych starszych no, nie zasługuje na to, żeby się ich o coś zapytać. Przyjrzyjcie się postępowaniu Samuela. Poszedł do starszego, żeby się go zapytać o rzecz, której nie rozumiał. A kto pyta, ten nie błądzi. Poza tym, gdy mu ten starszy, nie bez zarzutów człowiek, bez zarzutu człowiek, mający pewne wady i uchybienia, a gdy mu radził, on to przyjął. On to przyjął, czy to, co usłyszał, mu się opłaciło, czy rzeczywiście tak było, jak mu starszy radził? Tak, tak właśnie było. Gdy Heli poradził Samuelowi, co ma zrobić, Samuel poszedł i położył się. I po raz następny, w wierszu 10 czytamy, po raz kolejny stanął, Pan przemówił do Samuela. Samuelu, Samuelu. A wówczas Samuel dosłownie powtórzył to, co mu radził powiedzieć kapłan Heli. Mów, Panie, a sługa Twój słucha. I znowu, gdybyśmy się przypatrzyli, kochani, temu powołaniu, to zauważamy, że są rzeczy, pewne rzeczy wspólne. Tą wspólną rzeczą, wiążącą, klamrującą wszystkie dotychczasowe przykłady, jest to, że Pan przemawia, ale dalsze rzeczy, dalsze szczegóły to są już różnice. No do żadnego z poprzednich powołań nie moglibyśmy odnieść tych sytuacji, które się wydarzyły w życiu Samuela. A więc co możemy powiedzieć? Że inaczej powoływał Bóg Abrahama, inaczej jeszcze Bóg powoływał Mojżesza, jeszcze inaczej powoływał Bóg Samuela. A jeszcze inaczej, gdybyśmy przeszli do Nowego Testamentu, moglibyśmy powiedzieć, że jeszcze inaczej, w oryginalny sposób, niepodobny do tamtych trzech, powołał na przykład Bóg Piotra. Któż z nas nie pamięta Ewangelii Łukasza, rozdział 5, gdy sfrustrowany Piotr po całonocnej połowie, podczas którego nic nie złowił, płukał swoje sieci na brzegu jeziora. A wtedy podchodzi do niego Jezus i powiada: Piotrze, daj mi twoją łódź, żebym na chwilę do niej wszedł i mógł nauczać ludzi, którzy są na brzegu. I gdy Piotr to zrobił, gdy Jezus wygłosił swoją naukę do tłumów ludzi zgromadzonych na brzegu, wtedy, jak pamiętacie, Jezus powiada do Piotra: wypłyńmy na głębie. A Piotr powiada: Panie, my całą noc łowiliśmy, niczego nie złowiliśmy. Ale w końcu powiada: na twoje słowo, to na twoją odpowiedzialność jeszcze raz wypłyniemy. I gdy wypłynęli, Pan Jezus powiada: zarzuć sieć po prawej stronie. I gdy Piotr zapuścił sieć po prawej stronie, kto z was pamięta, co się stało? Wyciągnął sieć z taką obfitością ryb, że nie był w stanie tych wszystkich ryb pomieścić w swojej łodzi. Dlatego przywołał swoich towarzyszy, Jana, Jakuba, i także im część tych ryb przekazał. A wtedy Piotr coś uczynił. Kto z was pamięta? Pewnie wszyscy. Upadł na swoje kolana przed Jezusem i powiada: wiesz co, Panie, odejdź ode mnie, bo ja jestem człowiek grzeszny. Ja się naprawdę cieszę, że Pan Jezus nie zareagował na tę modlitwę Piotra tak, jak on to prosił. Prawda? Czasem takich nierozsądnych modlitw Bóg nie wysłuchuje. Bo gdyby był wysłuchał, to by powiedział: dobrze, grzeszniku, ja odchodzę od ciebie, nie chcę z tobą mieć nic wspólnego. Tymczasem Pan Jezus tej modlitwy nie wysłuchał. Nie odszedł od grzesznego Piotra, ale powiedział: Piotrze, nie bój się. Od dzisiaj będziesz ryby, ludzi łowił. Od dzisiaj będziesz ludzi łowił. A więc zupełnie inny sposób powołania. Pewne znowu elementy są tożsame, takie same, ale całe otoczenie, wszystkie okoliczności są zupełnie inne. No a czy zgodzilibyście się ze mną, gdybym tak oto powiedział, że drugiego wielkiego apostoła, rybaka, ludzi, Pawła, Bóg powołał w taki sam sposób jak Piotra. No, pewnie, żebyście się nie zgodzili, bo i mielibyście rację, bo w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale czytamy o zupełnie innym powołaniu, wszakże o powołaniu. A więc co możemy powiedzieć po tym pierwszym punkcie, że różne są sposoby powołania, że u Boga nie ma jakiegoś jednolitego schematu, iż nikt nie może powiedzieć, że Bóg powołuje tak i tylko tak. Różne są sposoby powołania. Bóg jest różnorodny w swoim działaniu. Mylą się ci, którzy zawężają Boga tylko do takiego albo takiego sposobu działania. Bóg jest różnorodny i za to Mu chwała. Po drugie, jeśli chodzi o powołania, możemy zauważyć jeszcze jedną rzecz charakterystyczną. Często wykłócam się ze studentami w seminariach, kiedy na ten temat mówię. Oni się z tym nie mogą zgodzić. Nie chcą się z tym zgodzić. Nie chcą przyjąć tego jako fakt. A ja jednak się przy tym upieram, że tak było i w moim przekonaniu najlepiej jest, jeśli tak jest. Po drugie, możemy powiedzieć, że większość z tych powołań, albo inaczej większość z tych, którzy zrozumieli, odebrali Boże powołanie, zanim zostali powołani, najpierw wykonywali sumiennie swoje codzienne, życiowe, praktyczne obowiązki. I tu następuje iskrzenie między mną a studentami. Gdy im tłumaczę, że zanim Mojżesz został powołany, by być sługą Boga, by wyprowadzić Izraela z Egiptu, to najpierw pasł owce. I to nie swoje. Gdyby jeszcze swoje, to bym to zrozumiał. A to teścia. Nie wiem, jaki macie stosunek do waszych teściów, ale Mojżesz pasł owce swego teścia. Trzeba mieć naprawdę wiele pokory, żeby to zrobić. A chcę wam przypomnieć, co mówi Biblia o Mojżeszu. Czyż z ust Szczepana w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich nie wyszło takie oto stwierdzenie, że Mojżesz był wykształcony w Egipcie we wszelką wiedzę egipską i wszelką sztukę egipską. Ha, profesor. A tu go teść zapędza do pasienia owiec. A przecież w liście do Hebrajczyków czytamy w 11 rozdziale, że w 6 wierszu zdaje się, że Mojżesz był synem córki Faraona. W Atłasach mieszkał. Tak, przy stole król Faraona jadał, a tu go teść. Popatrzcie, do pasienia owiec posyła. A no, współczesne pokolenie to pewnie nie wie, że do pasienia owiec wcale nie wysyłano najmądrzejszych w rodzinie. Bracie Andrzeju, jak to tam było w Wiśle? Nie tych najmądrzejszych, którzy... A więc nie tych najmądrzejszych wysyłano do pasienia owiec. Takich, którzy potrafili, no powiedzmy, tą owcę popędzić, ewentualnie policzyć do 10. Ale nie najmądrzejszych. Popatrzcie, jak potraktował teść Mojżesza. A Mojżesz wiernie tę służbę przez ileś lat wykonywał. I oto jednego dnia, gdy tę służbę wiernie wykonywał, przy tym się zapewne nie buntował, nie zgrzytał zębami na swojego teścia, nie odgrażał się. Jednego dnia, jak czytaliśmy, pasąc, zobaczył gorejący krzak. I wtedy usłyszał: Mojżeszu, Mojżeszu. A Jozue, następca Mojżesza. Czyż Biblia nie mówi o nim w 4 Księdze Mojżeszowej, w 11 rozdziale, w 28 wierszu? Mówi, co mówi? Że był sługą, Jozue był sługą czyim? Mojżesza. Jozue był sługą Mojżesza. Powiada w tym momencie, gdy Duch Boży zstąpił na 70 i tam i prorokowali także w namiocie, przybiega Jozue i mówi: Mojżeszu, przybiegł Jozue, sługa Mojżesza, i mówi: Mojżeszu, tam w namiocie też prorokują. A więc Jozue przez cały czas jest nazywany sługą Mojżesza. No a chyba sobie nie wyobrażacie, że Jozue jako sługa pierwszy siadał do stołu, gdy Mojżesz miał spożyć kolację. Jak myślicie? No tak na pewno nie było. Tylko gdy usiadł Mojżesz, Jozue z całą pewnością najpierw umył mu nogi, wytarł te nogi zmęczone pochodem. Potem być może starszego sługę Bożego jeszcze inaczej doprowadził do porządku. A potem dopiero, jeśli Mojżesz już spożył kolację, spożył posiłek, on mógł myśleć o swoim posileniu się. A może układał go też do snu, a może go też prowadził i tak dalej, i tak dalej. Trzeba było mieć serce pełne pokory. Trzeba było mieć serce pełne pokory. I czasem mnie studenci zapytują: bracia, a dlaczego spośród tych dwóch, mianowicie Kaleba i Jozuego, Bóg wskazał na Jozuego, a nie na Kaleba? Przecież w zasadzie byli równi, jeśli chodzi o ich postawę do wiadomości, jakie przynieśli skąd, z Kanaanu. Trudno jest odpowiedzieć w 100%, dlaczego Bóg wskazał na Jozuego, a nie na Kaleba. Choć Kaleb to także niezwykle szlachetna jednostka, postać. Ale przypuszczam, że dlatego, że Jozue uczył się pokory u stóp Mojżesza. Usługując Mojżeszowi, uczył się pokory. To przyzwyczajenie pokorne, usługiwania w pokorze, Bóg wykorzystał w przyszłości, powołując Jozuego, aby był jego sługą. A więc wykonywał Jozue swoje codzienne obowiązki. On nie liczył na zaszczyty. On po prostu robił to. Ale Bóg widział postawę, serce Jozuego i dlatego uznał go za kandydata na przyszłego przywódcę. A kto z nas nie czytał o Elizeuszu? Jeśli ktoś nie czytał, to proponuję, abyście przeczytali. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 19. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 19. I tu przeczytajmy sobie od 19 wiersza. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 19, od 19 do 21 wiersza. Odszedł więc stamtąd, chodzi o Eliasza, odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł: pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział: idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? I tak dalej. Dlaczego akurat Elizeusza Eliasz powołuje? Dlaczego akurat wolą Bożą było, aby wśród wielu młodzieńców, jakcy wtedy żyli, akurat Elizeusz był następcą Eliasza? Myślicie, że to przypadek? Ja nie sądzę, że był to przypadek. Ja myślę, że były w charakterze Elizeusza jakieś cechy, które się Bogu podobały, które Bóg zaaprobował i dzięki temu wskazał Eliaszowi, aby powołał Elizeusza. Ja sądzę, że po pierwsze było to, że Elizeusz wiernie wykonywał swoją codzienną czynność. Kazał mu ojciec orać, więc on nie dyskutował, on się nie sprzeczał, on się nie buntował. Poszedł i wiernie tę służbę ojca wykonywał, orał. A więc to było po pierwsze. Po drugie, wyraźnie zauważam tu szacunek do swoich rodziców. Bo nawet wtedy, gdy Eliasz przyszedł i go powołał, to Elizeusz powiada, pozwól mi jeszcze pójść i uhonorować i docenić mojego ojca i moją matkę. Jakżeż to jest zupełnie inne niż współczesne postawy, kiedy ojciec i matka są różnie traktowani. Zauważcie, że Eliasz się przeciwko temu nie sprzeciwia. Dobrze, idź. W każdym razie, wracając do naszej podstawowej myśli, z całą pewnością Elizeusz wiernie wykonywał swoją codzienną, powiedziałbym, służbę, przyziemną, ziemską służbę. Ale ta wierność w wykonywaniu tej służby dała Bogu wgląd do jego serca, że tak jak wierny jest w wykonywaniu tej codziennej służby, tak wierny będzie w wykonywaniu innej, duchowej służby. A czyż z Gedeonem było inaczej? Księga Sędziów, 6 rozdział, wiersz 11. Czyż z Gedeonem było inaczej? Nie, wcale nie inaczej. Pamiętacie, że Gedeon, a było to w okresie okupacji przez Midianitów, Izrael był pod okupacją Midianitów, a ten naród w sposób bestialski ciemiężył Izraela, więc Gedeon po prostu gdzieś tam nazbierał trochę zboża, pszenicy i młócił ją czy jęczmienia pod dębem. A wtedy przychodzi anioł i mówi, Gedeonie, mężu waleczny. W jakim momencie zastaje anioł Gedeona? W jakim momencie? Leżakowania? W momencie czego? Rozleniwiania się? Nieróbstwa? W jakim momencie? Z pracy. Gedeon pracuje. I oto, gdy Gedeon pracuje, zjawia się anioł, aby mu zaproponować służbę, aby mu zaproponować prowadzenie Izraela do pokonania Midianitów. I znowu się to samo powtarza. A inny wielki powołany, Dawid, w jakiej sytuacji zastało namaszczenie Dawida? Albo powołanie Dawida. W jakich okolicznościach Dawid został powołany? Akurat był na wycieczce krajoznawczej? Czy może gdzieś na wczasach miesięcznych? Choć ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, jeśli możecie, odpoczywajcie. Ale w jakich okolicznościach zastało powołanie Dawida? Każdy z was wie, a jeśli nie wie, to niechżeż sobie przeczyta pierwszą księgę Samuela, 16 rozdział. Dawid pasł, podobnie jak Mojżesz, z tym, że owce nie teścia, a swego ojca. Dawid pasł owce swego ojca. I w takich okolicznościach zastało Dawida powołanie do służby liderskiej, do służby usługiwania Izraelowi. A idąc do Nowego Testamentu, bracia i siostry, w jakich okolicznościach Pan Jezus powołał Piotra, Jana, Jakuba? Gdzie ich spotkał? Plażujących nad jeziorem Genezaret? Czy też ciężko pracujących, bo ostatecznie łów ryb nie był lekkim zawodem. Sieci nasiąkały wodą i wkrótce ręce pokrywały się odciskami, a jeśli już nie ranami odciągnięcia sieci. I oto w takich okolicznościach Pan Jezus spotyka Piotra, spotyka Jana, spotyka Jakuba. I z takich okoliczności, z ciężkiej pracy powołuje ich do ciężkiej służby. A inny powołany, Mateusz, dzięki któremu zawdzięczamy mu Ewangelię Mateusza. Co robił? W jakich okolicznościach spotkał go Jezus? Także pracował. Pracował przy cle, był celnikiem. I z tej sytuacji także z pracy powołał go Pan do służby. No a Paweł, choć był faryzeuszem i choć prześladował Kościół, okazuje się, że był także wykonawcą namiotów. O tym sam pisze, że był tym, który trudnił się przy produkcji namiotów, a więc tych pasterskich namiotów i innych. Także z takich okoliczności Pan go powołał. I kiedy mówię to młodym ludziom, którzy kończą szkołę biblijną i mówię, wiecie, będą z was dobrzy ludzie, dobrzy pastorzy, dobrzy ewangeliści, jeśli pójdziecie na, powiedzmy, 10 lat do pracy. Nauczycie się tam punktualności, nie będziecie spać do 11, a potem się obrócicie na drugi bok i do pierwszej, ale nauczą was stawać o godzinie 4, 5 rano. Nauczycie się lojalności, bo jak huknie na was boss, no to się nauczycie lojalności. Poza tym, no jeśli jesteście, będziecie pracować w biurze, nauczycie się pisać podanie, będziecie wiedzieli, że się nie podpisuje na środku, na początku, tylko na końcu, z prawej strony. I tak dalej, i tak dalej. A więc dobrze jest, jeśli byście poszli do pracy. I tu się ze mną Młódź nie zgadza. Bo oni sobie od razu, co niektórzy wyobrażają, że po szkole biblijnej to samochód, to parafia, plebania i oto już będą wielkimi pastorami. Chwileczkę. Na ile mnie życie uczy, to doświadczyłem, że najlepszymi pastorami okazują się być ci, którzy pracowali zawodowo. Takiej czy w innej pracy, ale pracowali zawodowo. Ludzie ich czegoś nauczyli, sytuacja ich czegoś nauczyła i dzisiaj są dobrymi pastorami. Natomiast problemy są bardzo często z tymi, którzy zaraz po szkole biblijnej stali się pastorami, ordynowani zostali na pastorów. No i dzisiaj, a bywa i tak, kochani, że zbory się zmniejszają albo nawet się nie muszą zmniejszać, ale sytuacja finansowa w zborach jest coraz trudniejsza. I kiedyś zbór 50-osobowy był w stanie utrzymać pastora, dzisiaj to już jest bardzo trudne. I oto tym pastorom trzeba się rozglądnąć za pracą. I uważają, że to jest ogromna krzywda, że to jest tragedia, niewyobrażalna tragedia, bo on, pastor, no musi pójść do pracy. Musi pójść do pracy, bo on do tego nie był przyzwyczajony. Nie myślał, że gdy się stanie pastorem, to będzie musiał pracować zawodowo. Ale ja stoję na stanowisku, że z takich ludzi, którzy przeszli szkołę, jak Mojżesz, jak Jozue, jak Elizeusz, jak Dawid, jak Piotr, Jan, Jakub, Mateusz, Paweł, są najlepsi liderzy. Bo oni potem potrafią zrozumieć i tych, którzy ledwo koniec z końcem wiążą, którzy muszą pracować, którzy są w takich okolicznościach, w jakich oni kiedyś byli. Zresztą, jeśli może zapytacie, a czy ty pracowałeś? Odpowiadam tak, 10 albo nawet więcej, ponad 10 lat pracowałem i to w różnych zakładach. W Bielsku-Białym pracowałem chyba w 4 zakładach. Nie dlatego, że mnie wyrzucano, ale dlatego, że szukałem wyższego uposażenia. Jeśli chcecie wiedzieć gdzie, to przez miesiąc pracowałem w zakładach mięsnych. Jeszcze wtedy dyrektorem był pan Macura, niewielu was go pewnie zna, albo brat czy pan Bielesz, mąż siostry Bieleszowej z Cieszyna. Potem pracowałem przez jakiś czas, dużo, przez 8 lat chyba, w Centrostalu. No, dlatego mi tak drogo stal sprzedają. A potem pracowałem w Bielskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych. A więc pracowałem. Dopóki, jak Mojżesza, Pan nie wezwał od tych czynności codziennych, normalnych, do służby. Dopóki jak Jozuego Pan nie wezwał mnie do służby. Dopóki jak Elizeusza Pan nie wezwał mnie do służby. I muszę powiedzieć tak, że jestem Bogu wdzięczny, że w pracy mogłem się wielu rzeczy nauczyć. W relacjach, w pracy z ludźmi mogłem się wielu rzeczy nauczyć, które mi się później przydawały, które miałem jak znalazł, jak się to powiada, w kieszeni, gdy zacząłem służyć w Kościele, gdy rozpocząłem służbę w Kościele. Tak więc absolutnie nie narzekam, że przez ponad 10 lat mogłem paść owce albo usługiwać, jak to czynił Jozue. I stąd moje przekonanie jest takie, że najlepsi pastorzy to są ci, którzy nie od razu po szkołach biblijnych obejmują stanowiska, ale zaznają smaku chleba, na który sami własnymi rękami zapracują. A więc po drugie, większość z tych, którzy byli powołani, pracowali. Ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy, bo być może byli tacy, którzy w ogóle nie pracowali. Na przykład nie wiem, jak to było z Janem Chrzcicielem, bo on był napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. Nic nie czytamy, czy pracował, czy nie pracował. Ale na ile znam życie, prawdopodobnie pracował. A zatem dopiero w późniejszym okresie, w którymś tam momencie, poszedł na pustynię, aby tam szukać oblicza Bożego. A Jezus, zapytacie, nie pracował. No, nie jestem taki pewien, że nie pracował. Jestem raczej pewien, że pracował u boku swego ojca Józefa, stolarza, cieśli. Dlatego nazywali go cieślą z Nazaretu. A więc pracował. Pracował, dopóki nie przyszedł moment, gdy Bóg się o niego upomniał. Jeśli więc wśród nas są tacy ludzie, którym marzy się służba usługiwania, nie bójcie się pracować, uczyć się, to znaczy poddać się prowadzeniu Bożemu, a jeśli was Pan poprowadzi między innymi do takiej czy innej pracy, to i w tej pracy doświadczajcie i pytajcie, Panie, czego chcesz mnie nauczyć poprzez tę lekcję, jaka mnie czeka tutaj właśnie w tym zakładzie pracy. Dalej, po trzecie, osoby powołane przez Boga były uzdalniane, były wyposażane, były namaszczane. To nie było tak i to nie jest tak, że wystarczyło, że ktoś skończył szkołę biblijną i potem pracował, a potem już mógł awansować na pastora, prezbitera, etc. Nie. Oprócz tego każda z tych osób, która została powołana przez Pana, była także uzdalniana do tej służby, była namaszczana do tej służby. Dlatego w moim przekonaniu nie powinni podejmować się służby jakiejkolwiek, to znaczy służby, zwłaszcza tej bardziej odpowiedzialnej służby, ci, którzy nie są przekonani, czy mają do tej służby namaszczenie. Bo nawet w życiu i praktyce codziennej jest tak, że angażując pracownika, zakład pracy zabezpiecza mu, tak przynajmniej było kiedyś, nie wiem jak jest teraz w Unii, zabezpieczał mu maszyny i urządzenia do wykonania pracy. Nie widziałem, żeby kiedykolwiek tokarz dźwigał na swoich plecach do zakładu pracy tokarkę. Tylko przychodził, zakład pracy mu zabezpieczał tokarkę, on stawał przy tokarce i pracował. Podobnie jak i ja, gdy przyszedłem do pracy, to była co prawda praca umysłowa, nie musiałem nieść, targać ze sobą biurka. Dostałem biurko, jeszcze długopis do tego biurka, na to biurko i kawałek papieru i tak dalej. A więc zakład pracy zapewniał środki, zapewniał uposażenie, wyposażenie. A czy do wojska do armii, jeśli ktoś idzie, to musi z sobą przynieść czołg albo katiusze, czy też tam mu to zabezpieczają? Oczywiście, że mu tam to zabezpieczają. Nie musi ileś tam sztuk amunicji przynieść ze sobą. A jak myślicie, czy Bóg, gdy nas powołuje do wykonania różnych zadań, każe nam, abyśmy to o własnych siłach wykonywali? Bez wyposażenia, bez namaszczenia, bez uzdolnienia? Żebyśmy to własnym ciałem robili? Nie. W Starym Testamencie jest wyraźnie napisane, że nie wolno było powoływać do wykonywania zadania przed obliczem Bożym osobę przypadkową. Nie wolno było osobie przypadkowej powierzać jakiegoś zadania osobie niepowołanej. O tym możecie czytać w II Księdze Mojżeszowej, w 30 rozdziale, od 30 do 33 wiersza. Osobą, która mogła wykonywać służbę przed Panem, mogła być tylko osoba przez Pana powołana i namaszczona. I jeśli chodzi o problem współczesnego Kościoła, to polega on między innymi na tym, że urzędy sprawują osoby niepowołane. Że w kościołach jest wiele osób przez Boga niepowołanych. A skoro niepowołanych przez Boga, to także niewyposażonych, to także nieuzdolnionych, to także nienamaszczonych. Bo namaszczenie, uzdolnienie, wyposażenie jest zawsze efektem, rezultatem powołania. A zatem najpierw jest zawsze powołanie, a potem jest uzdolnienie do tej służby, a potem jest, czyli namaszczenie. A zatem powtarzam po raz drugi, każda przez Boga powołana osoba nie tylko została powołana, nie tylko przeszła przez taki młyn, pracę zawodową, w której także uczyła się pokory, lojalności i tak dalej, ale powołanie pociągało za sobą także wyposażenie, uzdolnienie, namaszczenie. I temu właśnie zagadnieniu będziemy się przypatrywać na kolejnym naszym spotkaniu. Zobaczymy, że praktycznie rzecz biorąc, żadna osoba ani w Starym, ani w Nowym Testamencie nie podejmowała się z żadnego zadania, jeśli pierwiej nie miała przeświadczenia, że została namaszczona. Że została namaszczona do tego usługiwania. Nawet chciałbym powiedzieć, biada takiej osobie, która się podejmuje czegoś, nie mając do tego uzdolnienia. To co zrobi? Zepsuje. Siebie narazi na pośmiewisko albo na stresy, a przy tym dzieło, którego się bez powołania i namaszczenia podjęła, no, że tak powiem, zepsuje. Dlatego też jest ważne, bardzo ważne, abyśmy świadomi byli, czy to, co robimy, albo co chcemy robić, czy do tego mamy powołanie i czy mamy do tego namaszczenie. Ja chciałbym zauważyć, zupełnie czymś innym jest chcenie, a zupełnie czymś innym jest powołanie. To, że ktoś chce, to jeszcze nie wszystko oznacza. Bo najczęściej bywało tak, że ci, których Pan powołał, oni wcale tego nie chcieli. Więc nie liczyło się tu ich chcenie, liczyła się tu wola Boża. To, że ja chcę, to jeszcze nie wszystko. To jest ważne. Tak, to jest ważne, o tym będziemy mówić, ale to jeszcze nie wszystko. Wielu chciało to czy owo czynić, ale to było tylko ich chcenie. Za tym nie stało powołanie i za tym nie stało namaszczenie. A zatem skoro nie stało za tym powołanie i namaszczenie, to sami ponieśli szkodę, bo ucierpieli, psychicznie niekiedy się załamali, zależy też co robili. Znam takich ludzi, przynajmniej paru. I w mojej obecności ci ludzie ogłaszali, że będą za rok, za 10 lat będzie tu pod ich pastorowaniem 2000 zbór. A dzisiaj ani tego zboru, ani ich w służbie. Więc pytam się, co to było? To było chcenie, ale tam nie było powołania, nie było namaszczenia. Znam wiele innych przypadków, bardzo niekiedy smutnych przypadków. A zatem będziemy kontynuować nasze rozważanie, mówiąc o powołaniu i o uzdolnieniu, o namaszczeniu do służby. Halleluja. Dzisiaj na tym zakończymy. Może powstańmy, pomodlimy się. Halleluja. O, halleluja. Panie Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za to, że Ty od wieków powoływałeś sobie naczynia, narzędzia, kanały, przez które przekazywałeś i przekazujesz swoje błogosławieństwo. Że zawsze było Twoją wolą i jest Twoją wolą, aby powiększały się szeregi pracowników. Panie, ale gdy czytamy Twoje słowo, widzimy, że nie zawsze ci, których powoływałeś, rozumieli, że ich powołujesz. A także ci, których nie powoływałeś, nie zawsze rozumieli, że ich do tej służby powołałeś. Jakże często następowały te pomyłki. Ci, których powoływałeś, nie odpowiadali na Twój głos i praca była zaniedbywana. A ci, których nie powoływałeś, z własnej inicjatywy podejmowali się zadania i sami z tego powodu cierpieli i lud Twój doprowadzali do cierpienia. Dlatego, Panie, naszą modlitwą jest, abyś spośród nas powoływał. Powoływał różne służby, różnych ludzi do różnej służby. Wierz, Panie, że potrzebujemy usługujących przy ulicy Krasińskiego. Wierz, Panie, że potrzebujemy usługujących jako liderzy grup domowych, jako liderów grup domowych. Wierz, Panie, że potrzebujemy usługujących w Bulowicach, w zakładzie karnym w Wadowicach. Że potrzebujemy do służby w Międzybrodziu i wielu, wielu innych miejscach. Że moglibyśmy rozpocząć kolejne i kolejne służby. Dlatego proszę Ciebie, Panie, abyś tym, których do tych służb chcesz powołać i których powołujesz, dał wyraźne światło. Dał to wyraźne, głębokie, wewnętrzne przekonanie, że ich do tej służby powołujesz. I aby oni to powołanie rozeznali. Aby się nie ociągali. Abyś nie musiał do nich przemawiać aż czterokrotnie, tak jak przemawiałeś do Samuela, tego pacholęcia, które nie rozumiało Twojego głosu. Panie, wszak my jesteśmy już dojrzałymi chrześcijanami. Daj nam zrozumieć, jakie jest Twoje przeznaczenie odnośnie życia każdego z nas. Daj nam to, Panie, zrozumieć. Abyśmy się też przypadkiem sami nie ważyli podejmować służby, do której Ty nas nie powołujesz, do której Ty nas nie przeznaczasz. Abyśmy się nie stali samozwańcami, uzurpatorami, ale abyśmy czekali na Ciebie, Panie. Bo gdy Ty powołujesz, to też i namaszczasz, uzdalniasz, wyposażasz. I wtedy ta służba jest satysfakcją i radością dla tego, kto jej wykonuje, a także błogosławieństwem dla tych, którym pomazańcy Twoi usługują. Panie, a więc jeśli spośród nas powołujesz, proszę też i namaszczaj, uzdalniaj. Halleluja, uzdalniaj, wyposażaj. Wyposażaj, uzdalniaj. Ojcze, o to prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.